Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dzisiaj niedzielę, 8 listopada. Za szybką studia w nadcykwańskim domu radia program realizują Andrea Kunowa i Maksim. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników Pióra Piotra Błońskiego i magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady. A Katarzyna Zawicka na zakończenie do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych stosunkiem głosów 220 do 215 przyjęła projekt reformy amerykańskiego systemu zdrowia. 12 osób zginęło, a 38 zostało rannych w zamachu, jaki przeprowadzono w pakistańskim Peszawarze. Duchowy przywódca Tybetańczyków Dalai Lama przybył do miasta Tawang w indyjskim stanie Arunachal Pradesh. Trwają przygotowania do uroczystości z okazji 20. rocznicy zburzenia muru berlińskiego. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Piotrem Kamińskim. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych stosunkiem głosów 220 do 215 przyjęła w nocy z soboty na niedzielę projekt reformy amerykańskiej służby zdrowia. 39 deputowanych demokratycznych głosowało przeciwko, jeden republikanin głosował za projektem. Jak podkreślają liczni komentatorzy, głosowanie to jest olbrzymim sukcesem Baracka Obamy, który przeprowadzenie reformy systemu zdrowia w USA przyjął za jedno z głównych zadań swojej prezydentury. Amerykański prezydent, który osobiście w półgodzinnym wystąpieniu na Kapitolu bronił projektu ustawy, po głosowaniu powiedział, że miało ono wymiar historyczny. W chwili obecnej dyskusja przeniesie się do amerykańskiego Senatu, który walczy o wprowadzenie własnej wersji projektu. Debata na temat systemu ochrony zdrowia w USA trwała w Izbie Reprezentantów amerykańskiego Kongresu ponad 12 godzin. Tekst liczy ponad 2000 stron. Izba odrzuciła kontrpropozycję reformy przedstawioną przez amerykańską partię republikańską. Izba stosunkiem głosów 240 do 194 przyjęła też proponowaną przez partię demokratyczną poprawkę przewidującą zaostrzenie przepisów dotyczących zezwalania na korzystanie z funduszy publicznych w celu przeprowadzania aborcji. 12 osób zginęło, a 36 zostało rannych w zamachu, jaki przeprowadzono w pakistańskim Peszawarze przy pomocy samochodu pułapki. Jak poinformowała miejscowa policja, zamach wymierzony był najprawdopodobniej w burmistrza miasta Adazai pod Peszawarem w północno-zachodnim Pakistanie. Burmistrz Abdul Malik został ciężko ranny i nie przeżył ataku. Zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze na targowisku w Adazai, około 16 km na południe od Peszawaru. Kolejne ofiary pochłonięte zostały przez walki w Afganistanie. Według informacji sztabu sił ISAF, w sobotę zginęło tam dwóch żołnierzy. Na zachodzie kraju podczas ataku talibów zginął żołnierz amerykański, a na południu w wyniku wybuchu bomby chałupniczej żołnierz brytyjski. Według przeprowadzonego przez British Broadcasting Corporation sondażu, aż 2/3 obywateli brytyjskich uważa, że wojny w Afganistanie wygrać się nie da i w związku z tym Brytyjczycy domagają się powrotu do domu swych żołnierzy. To Paryż, Radio France International, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Duchowy przywódca Tybetańczyków Dalai Lama przybył w niedzielę do miasta Tawang w indyjskim stanie Arunachal Pradesh, graniczącym z Chinami. O terytorium to Delhi wiedzie długoletni spór z Pekinem. Miasto położone jest na wysokości 3,5 tysiąca metrów nad poziom morza. Jak pisze agencja France Presse, tysiące wyznawców buddyzmu witało i oklaskiwało Dalai Lamę, który do Tawang przyleciał śmigłowcem. Pekin kilkakrotnie protestował przeciwko wizycie Dalai Lamy w Arunachal Pradesh. Chiny, które uważają Dalai Lamę za separatysty, regularnie składają protesty przeciwko jego podróżom i poczynaniom. Wizyta w Tawang jest dla nich szczególnie dotkliwa i nieprzyjemna. Papież Benedykt XVI podczas mszy koncelebrowanej w położonej na północy Włoszech miejscowości Brescia, miejscu urodzin papieża Pawła VI, wygłosił homilię, w której złożył mu hołd, nazywając go m.in. wielkim papieżem oraz człowiekiem, który całe swe życie poświęcił Kościołowi. Depesze przypominają, że to właśnie Paweł VI wyniósł do godności kardynalskiej obecnego papieża Benedykta XVI. Agence France-Presse informuje także, że w tym roku na placu Świętego Piotra w Watykanie stanie tradycyjna choinka przywieziona z francuskiej części Belgii, Walonii. Wycięta ona zostanie 23 grudnia w pobliżu znanej z wód i licznych uzdrowisk belgijskiej miejscowości Spa. Ma 30 metrów wysokości, ponad 2,5-metrowej grubości pień, liczy 90 lat i waży 14 ton. Tradycję ustawiania na placu Świętego Piotra wielkiej szopki i choinki wprowadził polski papież Jan Paweł II. Co roku inny rejon Europy ofiaruje stolicy apostolskiej wielką choinkę.
9 listopada 1989 roku to najpiękniejszy dzień w najnowszej historii Niemiec, powiedziała pani kanclerz Angela Merkel. Jutro pani kanclerz uda się na Bornholmer Straße, gdzie na moście był jeden z pierwszych posterunków granicznych obalonych przez oszalały ze szczęścia tłum. Wieczorem pod bramą brandenburską odbędzie się wielka feta dyplomatyczno-ludowa, w której udział wezmą wszystkie kraje Unii Europejskiej. Przyjadą premier Gordon Brown i prezydent Nicolas Sarkozy, pani Hillary Clinton i prezydent Rosji Dmitry Miedwiediew. Wśród zaproszonych gości znajdą się Lech Wałęsa i ostatni przywódca Związku Sowieckiego, Michał Gorbaciow. O 19 na świeżym powietrzu odbędzie się koncert berlińskiej Staatskapelle, orkiestry wyborowej berlińskiej Staatsoper, pod dyrekcją jej szefa Daniela Barenboima. Dygnitarze wygłoszą następnie przemówienia, po czym runie sztuczny mur z 1000 polistyrenowych kolorowych kostek domino, przypuszczalnie pisze AFP pod urzeżeniem Lecha Wałęsy. Jak wiadomo, kwestia ta była przedmiotem dyplomatycznych sporów. Tu i ówdzie panuje bowiem przekonanie, że upadek komunizmu i zjednoczenie Europa zawdzięcza Gorbaczowowi. Symboliczny mur wznosi się tam, gdzie stał jego komunistyczny oryginał, między bramą brandenburską i nowym Bundestagiem. Władze oczekują 100 tysięcy ludzi i liczą na ładną pogodę. Berlinowi grozi jednak jutro deszcz. Hotele są już w każdym razie pełne turystów przybyłych tutaj na tę niezwykłą okazję. Na upadłą NRD, przypomina dzisiaj Welt am Sonntag, spadł wówczas również deszcz pieniędzy. Przez ostatnie 20 lat Zachód wypłacił Wschodowi pomoc w wysokości 1 300 000 000 000 euro. Wypłaty nie tylko nie maleją, ale rosną, a choć cytowany przez dziennik Ekonomista zapewnia, że wschodnie landy już wkrótce nie będą potrzebować takiej kroplówki, powinny się pożegnać ze złudzeniem, że ich stopa życiowa szybko się zrówna z Zachodem. Bezrobocie jest w byłej NRD wciąż dwukrotnie wyższe niż na Zachodzie. Tylko jeden współczesny mąż stanu nie cieszy się, lecz opłakuje NRD. To aktualny premier Rosji, były pułkownik KGB Władimir Putin. Z czasów, gdy strzegł on socjalizmu w sowieckim protektoracie 1985-90, doznał od swych NRD-owskich towarzyszy tyle serdeczności i ciepła, że wspomina to nadal wdzięcznością i nostalgią. Przy okazji agencje przypominają, jak doszło do budowy muru. W obliczu nieustającego eksodusu ze wschodu na zachód, szczególnie w Berlinie, komuniści postanowili działać. 15 czerwca 1961 Walter Ulbricht zaklął się publicznie, że nikt nie ma zamiaru budować muru. Obywatele zrozumieli tę przysięgę właściwie i poczęli uciekać coraz liczniej. 13 sierpnia 1961 po północy zaczyna się budowa antyfaszystowskiej bariery ochronnej. W ramach operacji równie błyskawicznej i doskonale zorganizowanej jak 20 lat później polska autookupacja, stają zapory, druty kolczaste, zamurowuje się stację U-Bahn. 24 sierpnia 24-letni Günther Liftin ginie pod kulami NRD-owskich żołnierzy, próbując przemierzyć Szprewę w Puław. Dodajmy, że w tej obszernej depeszy Reutersa relacjonującej powolny upadek komunizmu w Europie i koniec NRD, wydarzenia w Polsce, na przykład zaprzysiężenie pierwszego niekomunistycznego rządu w okupowanej Europie Wschodniej 19 sierpnia 1989, zostały całkowicie przemilczane.
Był to dziennik, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. A teraz przed mikrofon zapraszam z przeglądem tygodniowej prasy francuskiej Piotra Błońskiego.
Na okładkach tygodników Le Point i L'Express mamy tym razem nie Sarkozy'ego, lecz Chiraca. Znalazł się on w centrum zainteresowania z dwóch powodów. Dlatego, że został postawiony w stan oskarżenia o nadużycia z czasów, kiedy był merem Paryża. Dlatego również, że właśnie ukazał się w księgarniach pierwszy tom jego wspomnień, dotyczących zresztą tego samego okresu, tyle że o żadnych swoich nadużyciach sam oczywiście nie wspomina. Na łatwiznę poszedł w tym tygodniu trzeci z głównych tygodników, Le Nouvel Observateur, kusząc żądnych dreszczy czytelników okładką z hasłem Prawdziwa władza masonów. No właśnie, jak to jest z tymi masonami we Francji? Jest ich tu, jak czytamy, 170 tysięcy, ponad 4 razy więcej niż przed 30 laty. Dzielą się na różne loże. Najliczniejsza obediencja to Wielki Wschód Francji, 47 tysięcy członków, tendencja lewicowa, członkowie wyznają zasadę uczestniczenia w publicznych debatach. Jeden z członków, Xavier Bertrand, jest skądinąd szefem partii prezydenckiej UMP, inny, Gérard Collomb, socjalistą i merem Lyonu, inny jeszcze, Alain Bauer, jest doradcą Nicolas Sarkoziego. Ale tuż obok były wielki mistrz tej loży skarży się, że Sarkozy naruszył swoimi przemówieniami w Watykanie zasadę laickości państwa i w ogóle traktuje loże masońskie jak zwykłe stowarzyszenia, znacznie wyżej stawiając społeczności wyznaniowe. Następnie Wielka Francuska Loża Narodowa, 38 tysięcy członków, jedyna uznawana przez Londyn, bo wywodząca się historycznie od masonów anglosaskich. Sytuuje się ona na prawicy i jej członkowie są przeważnie wierzący i nie angażują się w publiczne debaty. Jej członkami są były przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Patrick Ollier oraz znany i cytowany przez nas często dziennikarz Alexandre Adler. Dalej Wielka Loża Francji, 30 tysięcy członków, zdecydowanie laicka i, jak sama się przedstawia, humanistyczna. Istnieje też Loża Żeńska, Wielka Loża Kobieca Francji, 25 tysięcy członkiń oraz Loża, by tak rzec, koedukacyjna o nazwie Prawo Ludzkie, 20 tysięcy członków. Mimo tej wielkiej liczebności, masoni francuscy skarżą się na brak nowych powołań i coraz wyższy średni wiek członków, ponad 50 lat. Tłumaczyć to należy, zdaniem Jean-Michel Guillardet, wspomnianego byłego wielkiego mistrza Wielkiego Wschodu, nie tylko wielkimi kosztami, młodzież nie zawsze stać na 300 do 400 euro składki rocznej, ale także wielkim odwrotem od zaangażowania społecznego. Słowem, brakuje nowego wielkiego oddechu. L'Express publikuje fragmenty książki Jean-Louis Bruguière, byłego sędziego wyspecjalizowanego w sprawach terroryzmu, opublikowanej pod znamiennym tytułem To, czego nie mogłem powiedzieć. Jeden z opublikowanych w tygodniku fragmentów dotyczy zamachu na Jana Pawła II. Zaczęło się przypadkiem w 1984 roku, kiedy Bruguière przesłuchiwał osobnika oskarżonego o oszustwo. W trakcie przesłuchania osobnik oświadcza, że jest agentem wywiadu bułgarskiego, który sam dał się oszukać przez wspólnika, z którym prowadził przedsiębiorstwo służące za przykrywkę. Teraz boi się zarówno więzienia, jak swoich bułgarskich zwierzchników. Toteż gotów jest udzielić obszernych informacji na temat bułgarskiego wywiadu, byle więzienia uniknąć. Bruguière, który nie bardzo mu wierzy i zresztą nie może mu nic obiecać, testuje go i przekonuje się, że przekazywane informacje mogą rzeczywiście zainteresować kontrwywiad. Były wśród nich informacje o zamachach na obywateli bułgarskich, o miejscach spotkań agentów, nie tylko bułgarskich, ale również na przykład działaczy palestyńskich. Ale także były tam informacje o powiązaniach bułgarskiego wywiadu z KGB. Według owego osobnika zamach na papieża został zorganizowany przez GRU, sowiecki wywiad wojskowy, rywalizujący z KGB. Celem operacji miała być destabilizacja KGB, kierowanego wówczas przez Jurija Andropowa. Ten sprzeciwiał się ponoć interwencji wojskowej w Polsce, której domagało się GRU, Armia Sowiecka i Pion Przemysłu Wojennego, oczywiście ze względu na powstanie Solidarności. Pomysłodawcy spodziewali się, że zamach na papieża wywoła w Polsce poważne rozruchy, co zmusiłoby Kreml do decyzji i interwencji wojskowej. Wiele lat później, w roku 1991, sędzia Bruguière doradzał w Sofii nowym władzom bułgarskim w zupełnie innej sprawie. Spotkał się przy tym z jednym z szefów tamtejszego wywiadu, który, nie wiedząc o cytowanym przesłuchaniu, przedstawił mu identyczną interpretację przyczyn zamachu. Dodał tylko, że bułgarski wywiad uczestniczył w tym na rozkaz GRU, mając jednak bardzo ograniczone pole manewru. Na koniec Bruguière zastrzega, że ta wersja być może pokaże się prawdziwa, jeśli inni agenci lub politycy, sowieccy lub bułgarscy, zaangażowani w tę operację, zaczną mówić. Czy w tygodniu celebracji upadku muru berlińskiego nic na ten temat nie ma w tygodnikach? Czy już wszystko, co potrafiły, opublikowały w poprzednim tygodniu? Prawie wszystko, bo znalazłem o tym zaledwie kilka tekstów nierównej wartości. Le Nouvel Observateur przepisuje z Die Zeit część wywiadu z ówczesnym prezydentem Niemiec, Richardem von Weizsäckerem. Redakcja daje wyraz zaskoczeniu, że w swych wypowiedziach Weizsäcker nader mało miejsca poświęcił Francji, a za to wiele Polsce, podejmując temat polityki odprężenia. Ze swej strony, czytamy, popierałem tę politykę, dlatego że uważałem, że na naszym pokoleniu spoczywa obowiązek porozumienia się z krajami na wschodzie, z którymi prowadziliśmy wojnę. Dla nas, Niemców z RFN, łatwiej było pojednać się najpierw z Zachodem. To był pierwszy krok na drodze budowy Europy pod kierunkiem Francji i to nam pozwoliło na powrót na scenę międzynarodową. Natomiast odprężenie w stosunkach z Polską było znacznie trudniejsze. Kraj ten, który odzyskał niepodległość w 1918 roku, po II wojnie światowej znalazł się w obozie zwycięzców, ale w zależności od Moskwy. W tym sensie Polska została zepchnięta na wschód, a Niemcy na zachód. My, Niemcy, wiedzieliśmy, że nowa granica na Odrze i Nysie będzie źródłem nieustających konfliktów między Niemcami a Polską. Dlatego trzeba było zawsze chronić tę granicę. Uznać ją było niełatwo, bo wielu Niemców, którzy stracili swój heimat, swoją ziemię rodzinną, myślało, że kiedyś zostanie podpisany traktat pokojowy i że będą mogli tam wrócić. Ale dla przezwyciężenia błędów z przeszłości nie było innego rozwiązania jak praca na rzecz polityki odprężenia aż do czasu konferencji w Helsinkach w 1975 roku. Ta konferencja była wyjątkowym momentem w historii. Żeby to zrozumieć, trzeba pamiętać, że Niemcy są, w cudzysłowie, narodem późno ukształtowanym. Mamy 9 sąsiadów, tylko Rosja ma więcej. To źródło konfliktów. Z geopolitycznego punktu widzenia łatwiej jest być wyspą otoczoną morzem. U końca zimnej wojny, której kres istotnie położyła konferencja w Helsinkach, wszyscy nasi sąsiedzi, prócz Szwajcarii, stali się członkami Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w historii żyjemy w pokoju z wszystkimi naszymi sąsiadami. To ważna ewolucja historyczna, bo naród niemiecki ukształtowany został nie w pięknych ogrodach, lecz siłą i we łzach. Tyle prezydent Niemiec von Weizsäcker. O upadku muru, czyli raczej kryjącym się za tą nazwą upadku komunizmu, można też naśmiesznie, jak François Renard w Le Nouvel Observateur. Nie jestem, pisze on, tak szalony, by na jednej szali ważyć dwa systemy, obrzydliwy sowiecki totalitaryzm i nasz obecny świat. Jakżebym śmiał. Na wschodzie była dyktatura tak przegniła, że zbudowano wokół niej płot ze strażnikami, żeby zacne ludziska nie pouciekały. Nasz Zachód to świat tak otwarty i przejrzysty, że na wieży strażniczej stawia się minister imigracji Bessona, żeby nikt nie wszedł. Wschód to katastrofa gospodarki centralnie zarządzanej, sklepy puste i ludzie zrujnowani. Na Zachodzie ludzie też są zrujnowani, ale dlatego, że wypełnione po brzegi sklepy wpychają im co się da i byle co. Wschód to robotnicy umierający z nudów w niepotrzebnych przedsiębiorstwach. Zachód to liberalna nadaktywność, ludzie tak rozkwitający w prywatnych przedsiębiorstwach, że przychodzą do nich nawet po to, by sobie strzelić w łeb. To zresztą także świadczy o potędze inicjatywy indywidualnej. Nie, systemów tych nie można porównywać. Chociaż komunizm, który jest reżimem barbarzyńskim i nie do obrony, ma jednak jedną wyższość nad kapitalizmem i wszystkie berlińskie celebracje to potwierdzą. Jedno chociaż mu się udało, jego własna śmierć. A kapitalizm? Pamiętacie, jak przed rokiem wbijano nam do głowy, że zdycha, że koniec z ekscesami finansjery? Tak jak na wschodzie mieliśmy goodbye Lenin, tak na zachodzie miało być goodbye premie maklerów. No i nic z tego. Nie minęły 2 miesiące i te same banki zaczęły znowu je wypłacać. RFI.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
We We wrześniu 2008 roku nakładem wydawnictwa Fayard ukazała się monografia Karola Szymanowskiego, pióra Didiera Van Moora, muzykologa, krytyka muzycznego, wykładowcy na Uniwersytecie Stendhal Grenoble III. Książka ta, pierwsza monografia Szymanowskiego we Francji, otrzymała już dwie nagrody. Prix des Muses dla najlepszej biografii oraz nagrodę Związku Krytyki Muzycznej za najlepszą książkę o muzyce. Z inicjatywy Elżbiety Zapolskiej, polskiej śpiewaczki zamieszkałej we Francji, w Paryżu odbędą się dwa spotkania z Didierem Van Moorem. Pierwsze odbędzie się 15 listopada w salonie Fibert w 8 dzielnicy Paryża, drugie 16 listopada w Bibliotece Polskiej na wyspie Świętego Ludwika. Oba spotkania będą połączone z koncertem muzyki kameralnej Szymanowskiego. Przed mikrofonem Elżbieta Zapolska.
Mam wrażenie, że mimo iż książka Didier Van Moor istnieje na rynku od ponad roku, nie wszyscy uświadamiają sobie jej wyjątkowy charakter. Na wydanie tej pierwszej monografii Szymanowskiego w języku francuskim musieliśmy czekać ponad 70 lat. To tak jak z Karłowiczem. Ma się wrażenie, że sami Polacy zbyt długo wątpili w wielkość tych kompozytorów, w ich wkład do rozwoju muzyki europejskiej. Stąd może niedostatek tłumaczeń na języki obce, prac na ich temat, które w Polsce oczywiście redagowano. Prace Teresy Chylińskiej, największego bez wątpienia autorytetu odnośnie Szymanowskiego, były tłumaczone głównie na angielski i niemiecki. Szukając tekstów o Szymanowskim po francusku, znalazłam esej Christopher Palme, wydany przez Act Sud w 1987 roku, ale jest to tłumaczenie z angielskiego.
A proszę mi powiedzieć, czy książka Didier Van Moora jest zupełnie inna od książek polskich na temat Szymanowskiego?
Dla mnie szczególnie ciekawe jest spojrzenie nie Polaka na fenomen Szymanowskiego i jego analiza z zastosowaniem nieco innej metody intelektualnej, nieobciążonej naszym tradycyjnym wątpieniem w wartości istniejące w rodzimej kulturze i dążeniem do ciągłego uzasadniania jej polskości.
Zwracamy się teraz do Didiera Van Moora, autora biografii Karola Szymanowskiego. Jak, kiedy i dlaczego zainteresował się polskim kompozytorem?
To był czysty przypadek, bo byłem w Warszawie, byłem w księgarni muzycznej, jak każdy pasjonat muzyk, i odkryłem tego Szymanowskiego, kupiłem płyty i odkryłem, że to jest wspaniała muzyka, potem kupiłem partitury i małą książkę o Szymanowskim, nie pamiętam, myślę, że to było po niemiecku, bo nie znałem języka polskiego. I czytałem, że on miał bliskie stosunki z Francją. I tak było.
Nauczył się pan języka polskiego specjalnie po to, żeby móc napisać książkę o Szymanowskim.
Najpierw byłem w Polsce, byłem wykładowcą na Kulu. A więc ja musiałem na każdy dzień, ja musiałem troszkę uczyć się języka polskiego. A potem, żeby czytać korespondencję Szymanowskiego, musiałem automatycznie rozumieć, a więc uczyłem się dobrze, lepiej.
Świetnie pan mówi po polsku. Szczapoba, jak mówią Francuzi. Dlaczego ta praca nad książką trwała aż 25 lat? Nie było materiałów, nie było archiwów, nie było źródeł? Musiał pan tego bardzo długo szukać?
Troszkę było, ale na przykład korespondencja jeszcze nie była całkiem publikowana. A więc ja musiałem czekać, ja musiałem pracować w bibliotece uniwersyteckim, na archiwum kompozytorów w Warszawie. I dzięki pomocy pani Teresa Chylińskiej, która robiła ogromną pracę nad Szymanowskim, ona publikowała korespondencję, ona publikowała całe utwory Szymanowskiego. Dzięki niej mogłem też poznać korespondencję Szymanowskiego.
A co pana tak zafrapowało w jego muzyce?
Ja myślałem, że to jest bardzo wielka muzyka jego epoki i że jest za mało znana. Na przykład Bartok jest bardzo znany, Prokofiew jest bardzo znany, a są inne kompozytorzy jak Szymanowski, albo na przykład Enesco w Rumunii, którzy są mniej znane. To jest szkoda, bo to jest bardzo wielki kompozytor.
Książka pańska dostała już szereg nagród. Jest już znana wśród specjalistów i nie tylko. Czy Szymanowski jest bardziej znany we Francji niż to było 2 lata temu, kiedy tej książki pańskiej jeszcze nie było?
Proszę pani, nie wiem, czy to jest dzięki mojej książce. Ja myślę, że na przykład przedstawienia Króla Rogera w Opera Bastille w czerwcu grali wielką rolę. I też zrobiliśmy specjalny numer avant-scène opéra nad królem Rogerzem.
Czy Szymanowski już nie ma dla pana żadnych tajemnic po tylu latach studiowania?
Zawsze są, proszę panią, jeszcze tajemnice. Stosunki Szymanowskiego z Francją, z kompozytorami francuskimi. Mówię oczywiście o osobistych stosunkach.
Tak, bo on był związany z Francją, on bardzo dobrze znał język francuski.
Świetnie pisał i świetnie mówił. Na przykład Szymanowski należał do Akademii Latin des Arts i nigdy nie mogłem odkryć, o co chodzi. To jest tajemnica na przykład. Do tej akademii należeli też Wojzieleński, Paul Bourget i Paul Valéry i jeszcze słynny postaci.
Czy będzie pan jeszcze pisał o Szymanowskim albo o innych polskich kompozytorach?
Nie wiem, ale mam taką ochotę. Na przykład Zygmunt Miecielski studiował w Francji z Nadia Boulanger. I wiem, że jest dosyć ważna korespondencja między Nadia Boulanger i Zygmuntem Miecielskim. I myślę, że to jest na przykład ciekawy temat.
Dziękuję panu serdecznie.
Ja dziękuję.
Co śpiewakom podoba się w muzyce Karola Szymanowskiego? Elżbieta Zapolska tę muzykę wykonuje już od lat.
Styl wyrazu Szymanowskiego ewoluował i kolejne cykle pieśni oraz oratoria różnią się znacznie między sobą. Po utwory Szymanowskiego zaczęłam sięgać jeszcze na studiach. Wydawały mi się zawsze bardzo trudne i później systematycznie do nich wracałam. A dziś myślę, że pociąga mnie w nich przede wszystkim ich nowoczesność i nieskończona głębia. Poprzez wymaganie od głosu i wykonawcy sięgania po limity jego możliwości. również w sensie intelektualnym. Czy możemy sobie na przykład wyobrazić, że wykonujemy muzykę orientalną lub chociażby naszą góralską, które były dla Szymanowskiego źródłem inspiracji, nie wychowawszy się w tym świecie sonorystycznym? Jak przekazać te inspiracje? Wymaga to od wykonawcy postawy poszukującej i to bez pewności, że w końcu coś odpowiedniego w sobie znajdzie. Tak jak muzyka współczesna, pewne utwory wokalne Szymanowskiego dają moim zdaniem możliwość ich wykreowania w sposób wybiegający poza kanony typowego bel canta.
A kogo usłyszymy w tych dwóch wieczorach, o których pani mówiła i które pani organizuje?
Rozmowy z Didier Van Moor przeprowadzi Michel Lenaour, zaś wybrane utwory Szymanowskiego wykonane zostaną przez skrzypaczkę Beatę Halską w duecie z Barbarą Halską, fortepian. Usłyszymy również pianistę Michała Władkowskiego i tu obecną Elżbietę Zapolską, mezzosopran.
A co będzie pani śpiewała?
Będę śpiewała z pierwszego cyklu trzech fragmentów do poezji Kasprowicza Pieśń wieczorną. Następnie dwie pieśni z cyklu Hafiza, pieśni Hafiza po niemiecku z opusu 24 i jeszcze siedem pieśni z rymów dziecięcych, które mają charakter zupełnie inny, które są dla mnie osobiście niezwykle teatralne i w tych wykonaniach, które znam, nie zawsze tę teatralność obserwowałam.
A jakich utworów Szymanowskiego lubi pani słuchać najbardziej?
No dla mnie w ogóle jednym z najpiękniejszych utworów, jakie kiedykolwiek napisano, jest Stabat Mater Szymanowskiego. I zdecydowanie wolę ten utwór po polsku. No jest to rzeczywiście jeden z utworów, których mogłabym słuchać w nieskończoność. I jednym z moich marzeń artystycznych, które nadal jest niezrealizowane, jest stale aktualne, to byłoby nagrać i partię soprano, i partię altu, co leży w moich możliwościach.
O Karolu Szymanowskim i jego muzyce mówili Elżbieta Zapolska i Didier Van Moor.
radio du monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kumor.
Tradycyjnie w pierwszy czwartek listopada w Paryżu odbywa się salon spirytualiów dla profesjonalistów. W tym roku był to 5 listopada. Kilkunastu producentów i dystrybutorów reprezentujących zarówno marki francuskie, jak i zagraniczne zgromadziło się w sali Mutualité, by zaprezentować swe produkty restauratorom zaopatrującym piwnice, właścicielom sklepów specjalistycznych oraz barmanom. Okazja to zarazem, by powymieniać się doświadczeniami i pokazać nowe tendencje rynku, pamiętając, by alkohol spożywać w umiarkowanych dawkach, nie zagrażających zdrowiu. Paryski Salon Spiritualiów, Spirit, odbywa się już po raz 9. To doroczne spotkanie przedstawicieli zawodów związanych ze spiritualiami, na którym prezentowane są wódki, kalwadosy, koniaki, armaniaki, białe nalewki, rumy, likiery owocowe, ale także whisky, cachaças, tequilas i piscos. Acz zarezerwowany jedynie dla profesjonalistów, salon cieszy się niezmienną popularnością, przyciągając około 500 zwiedzających. Nieduże rozmiary i bogata oferta sprawiają, że można na nim porozmawiać, nawiązać nowe kontakty, wymienić się doświadczeniami. Obecni byli znani przedstawiciele rynku spirytualiów, tacy jak Cognac Camus czy Rémy Martin, jak i mniej znani, koniak Frappin czy koniak Gautier. Duże grupy jak Belvedere czy, i tych była większość, firmy rodzinne zajmujące się destylacją mocnych alkoholi od 5-6 pokoleń, jak Château Castex d'Armagnac, Château Garot, koniak Louis Bourron czy Martel, jeden z najstarszych producentów koniaku w regionie, 1715 rok założenia. Posiadłości te destylują grona zbierane z własnych winnic, które poddawane są rygorystycznej selekcji. Koniaki i armaniaki potrzebują czasu, by dojrzeć w beczkach. Niekiedy wiele, wiele lat. Château Castex wypuszcza na rynek roczniki od 15-latków w górę. Koniak Louis Bourron posiada roczniki sięgające 106 lat, których używa do specjalnych mieszanek. Podczas powolnego dojrzewania w beczkach koniaki i armaniaki nabierają charakterystycznej bursztynowej nowej barwy i nieskończonego bukietu aromatów. Jak zwykle francuscy barmani oferowali lekcje przygotowywania koktajli, które cieszą się niezmiennym sukcesem w hotelowych barach. Loïc Jesselin, barman z paryskiego hotelu Regina, proponował koktajle na bazie owocowych likierów Marie Brizard i polskiej wódki Sobieski, które należą do tego samego producenta, grupy Belvedere. Weźmy choćby 2 centylitry soku z cytryny, tyleż samo z korzenia imbiru, 2 centylitry wódki Sobieski i tyleż likieru pomarańczowego. Niezbędna będzie jeszcze sprawna ręka barmana, który zamiesza to wszystko profesjonalnym gestem w wychłodzonym shakerze i otrzymamy wspaniały, lekki koktajl cytrusowy. Założona w roku 1755 w Bordeaux, firma Marie Brizard jest dziś jednym z liderów na francuskim rynku likierów. Na salonie Spirit prezentowane były nowości firmy, likiery Grand Orange i iście królewski Chocolat Royal. Rozdano też nagrody. Tradycyjne trofea Spirit w kategorii najlepszego barmana zwyciężył Xavier Legle z paryskiego baru Forum. W kategorii kawist handlowcy zwyciężył Alain Guarin ze sklepu Le Marché du Vin w Pont-Audemer. A w kategorii sommelier zaopatrującego w piwnicę restauracji zwyciężył Cyril Carré z lokalu La Mare aux Oiseaux w Saint-Joachim. Rozdano też nagrody publikacjom książkowym. Salon profesjonalistów rozpoczął Tydzień Spirit, podczas którego restauratorzy biorący udział w akcji proponują klientom degustacje, nowe łączenia z daniami i animacje oraz spotkania z producentami promujące umiarkowane i rozumne spożycie tradycyjnych spirytualiów. RFI.
Les copains d'abord. Francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Les
Melanie Pain to francuska piosenkarka śpiewająca po francusku i po angielsku. Właśnie wydała swoją pierwszą własną płytę studyjną zatytułowaną My Name. Pierwszy utwór, który znalazł się na płycie Peut-être, przypomniał mi jako żywo inną francuską piosenkarkę. Co, mam rację czy nie? Właściwie powinnam była użyć liczby mnogiej, czyli jako żywo przypomina mi inne francuskie piosenkarki. Wiele z nich śpiewa takim przyduszonym, trochę szepczącym głosikiem. Taki styl. Można lubić albo nie, no ale w każdym razie nie trzeba wielkiego głosu, żeby się nim posłużyć. Posłuchajmy, jak Melanie Pain radzi sobie po angielsku. Piosenka tytułowa My Name jest w pełni autorstwa Melanie Pain.
I won't walk through the Melanie Pain ukończyła studia w zakresie nauk politycznych w Aix-en-Provence. Potem przeniosła się do Paryża, gdzie rozpoczęła karierę piosenkarską. Początkowo występowała w ramach koncertów Nouvelle Vague. Pierwsza jej własna płyta ukazała się na rynku w październiku i to jej fragmentów właśnie dzisiaj Państwo słuchacie. Francuzi mają nadzieję, że dzięki swojemu francuskiemu wdziękowi, czyli French Charm, połączonemu z angielskimi tekstami piosenek, Melanie stanie się ulubienicą brytyjskiej publiczności. No, zobaczymy. A my posłuchamy na zakończenie piosenki L'espace d'un instant, którą Melanie śpiewa w duecie z norweskim wokalistą Tomasem Dybdalem.
Radio du Monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Jego miłowanie heroiczne jest i boskie jest, i takim postrzegać je pragnę, choć z powodu miłowania cierpi on, jak sam powiada, straszne męki, ponieważ oddzielony jest od umiłowanej swojej, a chciałby się z nią złączyć na wieki i nigdy jej nie opuszczać, tak jak afektem jest z nią połączony. Jego członki ból przenika, jakby na krzyżu go rozpięto. Nie dlatego męki cierpi, że kocha, wszak czuje, że miłość jego godna jest sprawiedliwa i szlachetna, lecz dlatego pozbawiony jest rozkoszy, którą radować by się mógł, gdyby cel swój osiągnął i z umiłowaną swą się zjednoczył, jako się godzi, jako przystoi. Nie cierpi on z pożądania, które wypełnia jego ciało i życie w nim ożywia, lecz z powodu trudności poszukiwań, które niezmierny ból zadają. Niech sobie inni myślą, że on nieszczęśliwy i skazany na los okrutny, on w bólu szczęśliwy i heroicznej miłości cześć oddaje, bo przez całe swoje ziemskie życie, uwięziony w ciele, nerwami skuty, skrępowany kośćmi, kontemplować może oczyma duszy istotę wyższą nad inne byty i zjawiska Bogom równą. Giordano Bruno tak pisał o amore heroico, furori, jako o mocy dwuznacznej. Miłość uświęca, ale też i miłość niszczy. Amore heroico jest darem, ale może się stać groźną, nieuleczalną chorobą, magiczną chorobą melancholii. Przez wieki duchowni Kościoła katolickiego, ale tylko ci, którzy nie czytali Arystotelesa oraz średniowiecznych mędrców, łączyli amore heroico z magią, a magię z diabłem. Giordano Bruno pisał o miłości i o magii. Wyróżniał trzy rodzaje magii: boską, naturalną i matematyczną. Pierwsze dwa rodzaje magii w oczywisty sposób należą do rzeczy dobrych i doskonałych. Trzeci rodzaj magii jest albo dobry, albo zły, w zależności od intencji maga. Jeśli mag pobłądzi, zagubi się lub w złym celu trzeciego rodzaju magii użyje, to działania jego prowadzić mogą do zbrodni lub bałwochwalstwa. Magię matematyczną Giordano Bruno pojmował jako sieć powiązań pomiędzy arytmetyką, geometrią, astronomią, optyką i muzyką. Trzeci rodzaj magii wiązał się z geometrią poprzez figury i symbole, z muzyką poprzez inkantacje i taneczne kroki, z arytmetyką poprzez liczby i rachunki, z astronomią poprzez powtarzalność faz, układów i poruszeń gwiazd, z optyką poprzez fascina, zafascynowane spojrzenie. Bernard Gordon, słynny medyk z Montpellier, w rozprawie Lilium Medicinale z roku 1285 opisał chorobę wywołaną przez amore qui hereos dicitur jako melancholiczną trwogę spowodowaną miłością do kobiety. Medyk z Montpellier uważał, że przyczyna choroby amore heroico tkwi w zepsuciu wydolności oceny, czyli w utracie zdolności jasnego widzenia oraz władzy wyboru spowodowanej obrazem adorowanej postaci. Kiedy mężczyzna ulegnie miłości do kobiety, tworzy w duszy jej obraz, przekonany najzupełniej, że jest ona kobietą najpiękniejszą, najczulszą, najwspanialszą na ziemi, obdarzoną nadzwyczajnymi przymiotami, ale też i nadzwyczajnymi kształtami. Przeto pożąda jej bez umiaru i wierzy, że jeśli swą żądzę zaspokoi, osiągnie szczęście i spokój. Osąd jego tak wielce jest spaczony, że myśli jeno o kształtach tej kobiecy, wszelkie prace zaniedbuje i ledwie słyszy, co się doń gada. Skoro nieustannie pogrąża się w rozmyślaniach, jego chorobę zwać trzeba melancholiczną trwogą. Choroba ta nazywa się też hereos, ponieważ opływający w dostatki rycerze i mężowie szlachetnie urodzeni łacno na nią zapadają. Błogość jest w miłowaniu znakiem spełnienia, podobnie jak znakiem niespełnienia w miłowaniu jest hereos. Medyk z Montpellier uważał, że chorego leczyć koniecznie trzeba, bo inaczej zwariuje albo umrze. A jak leczyć? Chory może posłuchać rozumu, albo i nie posłuchać. W pierwszym przypadku należy go uwolnić od fałszywych imaginacji dzięki słowom osoby, dla której chory odczuwa bojaźń. Osoba taka mową ostrą i zdecydowaną zawstydzić i napomnieć chorego powinna, pokazać mu niebezpieczeństwa, wystawić zagrożenia czasów zepsutych, przypominać o sądzie ostatecznym i o rozkoszach raju. W przypadku, kiedy chory nie wraca do rozumu, jeśli jest człowiekiem młodym, któremu można wymierzyć chłostę, należy go smagać często i mocno, aż zmięknie obolały, a potem należy oznajmić mu bardzo smutną nowinę, żeby większa zgryzota przyćmiła mniejszą. A jeśli i to nie pomoże, uciec się trzeba do pomocy staruch, żeby go ośmieszyły i poniżyły. Trzeba odszukać staruchę wielce szpetną, z zębiskami i z brodą, obrzydliwie i brudno odzianą, złonem pomazanym. Niech skrzeczy, niech obrzydza umiłowaną choremu, niech rwie jej szaty i na nią plwa. Niech chory to widzi, niech starucha gada, że umiłowana ma parchy, że jest skończoną pijaczką, że szczy w łóżko, że wpada w drgawki i nie ma wstydu, że ciało jej pokrywają wrzody pełne cuchnącej ropy. A jeśli chory nadal się upiera, niech mu starucha podetka pod nos coś brzydkiego, wrzeszcząc: zobacz, jak twoja umiłowana wygląda. Gdyby nawet i to nie pomogło, nie z człowiekiem mamy do czynienia, ale z diabłem wcielonym. Eros jest herosem chorym, potępionym, zniszczonym, zjadanym przez chorobę, jak trup przez robaki, lub sam jest robakiem ciągnącym za sobą rozdeptany odwłok. Ale i tak nic nie pomoże.
I
To już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekmańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.